chwila dla reportera.
Cześć, z tej strony Ania Wegners. Zapraszamy na krótką relację z konferencji mediów studenckich w Warszawie, na którą wybrała się liczna delegacja dziennikarzy z Radia Mors. Nasz reporter, Michał Karcz, przeprowadził rozmowę z organizatorami i uczestnikami wydarzenia.
Jak wygląda organizacja takiego przedsięwzięcia?
Jest to na pewno niełatwe zadanie logistyczne, zwłaszcza w czasach pandemii. Zajęło nam to kilka miesięcy, żeby wszystko dograć.
Wybór paneli dyskusyjnych jest bardzo ciekawy, tak samo warsztaty, które tu się odbędą. Kanał sportowy jest redakcją, która ma największe zainteresowanie wśród uczestników, moim zdaniem. Kto wpadł na taki pomysł?
Powiem szczerze, że tutaj mała niespodzianka, chociaż dla nas chyba nie za bardzo niespodzianka, bo wycieczką, która cieszyła się największym zainteresowaniem, jest redakcja Dzień Dobry TVN. To jest wycieczka, na którą zawsze czeka mnóstwo uczestników i zawsze się pytają przy kolejnych edycjach, czy taka wycieczka znowu zostanie zorganizowana. Natomiast jeśli chodzi o kanał sportowy, to jest chyba druga z kolei redakcja, która rzeczywiście wzbudziła ogromne zainteresowanie i powiem szczerze, że nawet się nie spodziewaliśmy, że aż tylu uczestników będzie wyrażało aż tak dużą chęć właśnie pójścia i zobaczenia danej redakcji. Pomysł przyszedł chyba, wydaje mi się, wspólnymi siłami, także bardzo się cieszymy, że jest takie zainteresowanie duże.
Takie redakcje, które się znalazły, są rzeczywiście rozpoznawalne na polskim rynku medialnym. Jak wygląda logistycznie zawarcie współpracy z takimi organizacjami?
Zawarcie współpracy, jeśli chodzi o naszą konferencję, to jest wiele maili, wiele telefonów, ciągły kontakt, żeby te redakcje też czuły od nas tą potrzebę ich wsparcia nas w tej konferencji. To są maile, telefony. Nasz upór i taka energia i przekonanie, że warto i że naprawdę chcemy stworzyć fajne miejsce, coś wartościowego dla studentów z całej Polski, którzy właśnie w ten weekend tutaj się do nas zjadą i chcą podziwiać media dzięki naszej społeczności Uniwerek TV.
Jakaś rada od organizatorów do uczestników?
Wyciągnąć lekcje z paneli, dobrze się bawić, czerpać wiedzę, też inspiracje od innych redakcji i integrować się z innymi redakcjami i przyjeżdżać ponownie do Warszawy, do Uniwerka TV.
Dlaczego zdecydowałeś się na udział w wydarzeniu?
Dawno nie byłem w Warszawie, więc chciałem przyjechać zobaczyć. Też wiem, że tu jest dużo inicjatyw. Ciekaw w Warszawie i jestem ciekaw gości, którzy się pojawią na wydarzeniu, także to mnie skłoniło do tego, abym przyjechał.
Na którego z gości czekasz najbardziej?
Bardzo czekam na pana Tomasza Lisa, tak bardzo bym chciała zobaczyć go na żywo. Państwo Lach też wydają się całkiem interesujący. Czekam też mocno na wycieczkę do Dzień Dobry TVN.
Na którą wycieczkę ty się zdecydowałeś?
Ja zdecydowałem się na wycieczkę do kanału sportowego, ponieważ sport jest moją największą pasją, jeżeli chodzi o dziennikarstwo i też jutro się cieszę na spotkanie z panem Sebastianem Szczęsnym. To dla mnie będzie taki najważniejszy punkt programu.
Jak to jest być dziennikarzem Fenestry Poznań? Dobrze?
Bardzo dobrze jest, powiem szczerze. No. Nie będę tutaj owijał bawełnę, bo uważam, że jesteśmy bardzo ciekawym medium, które ma coś do przekazania, które nie boi się trudnych tematów politycznych, jeżeli chodzi też o politykę polską. Nie boi się podejmować jakichś tematów bardziej kontrowersyjnych. Jesteśmy medium, które ma duże wsparcie, wydaje mi się, i poparcie społeczności akademickiej. Także bycie dziennikarzem Fenestry jest rzeczą naprawdę przyjemną i w pewnego rodzaju, myślę, też nobilitacją, jeżeli jesteśmy tutaj jako reprezentanci tego medium.
Jakie oczekiwania masz względem tego wydarzenia? Czy oczekujesz czegoś, co może cię ukształtować jako dziennikarza?
Poniekąd tak. No, chcę, żeby te osoby, które będą prowadziły wykłady, żeby się podzieliły jakimiś swoimi przeżyciami, wydarzeniami, doświadczeniami, bo to wszystko też uczy nas, daje nam jakieś wskazówki i jest taką inspiracją, myślę.
Rola młodego dziennikarza w świecie jest bardzo ważna?
Wydaje mi się, że tak. Chcemy zmieniać świat, prawda? Więc myślę, że trochę ma to znaczenie, żeby młode pokolenie miało jakąś taką chęć do wprowadzania jakichś zmian.
Chwila dla reportera.
A teraz czas na dłuższą relację. Weronika Drost przygotowała niezwykle szczegółowy materiał z konferencji mediów studenckich w Warszawie. Zapraszam do posłuchania.
Znajdujemy się na konferencji mediów studenckich. Co tutaj robisz, Kalixta?
Chcę poszerzać swoją wiedzę na temat branży dziennikarskiej.
Chciałabym dzisiaj rozwinąć swoją wiedzę o mediach i poznać nowych ludzi.
Oczekuję ciekawych spotkań, inspirujących, które przybliżą nam trochę strefę mediów i realia pracy w tym zawodzie.
Oczekuję wielu spotkań i oczekuję owocnych spotkań. Liczę na to, że będzie porządna impreza i będziemy mogli poznać wiele osób z całej Polski.
Przede wszystkim nawiązania nowych kontaktów z kolegami z innych redakcji, wymieniania doświadczenia.
Cześć i czołem. Chwilę temu usłyszeliście oczekiwania moich redakcyjnych kolegów względem konferencji mediów studenckich. I chociaż nazwa wskazuje, co to za wydarzenie, pozwolę sobie je Wam przybliżyć. Konferencja mediów studenckich odbyła się w ostatni weekend listopada i jej celem było przybliżenie młodym dziennikarzom i redaktorom wszelkiej maści mediów studenckich realia pracy w zawodzie dziennikarza. Uczestniczyliśmy w prelekcjach prowadzonych przez m.in. redaktora naczelnego tygodnika Newsweek Tomasza Lisa, radiowca z wieloletnim stażem Marcina Jędrycha, aż po redaktora naczelnego portalu Onet.pl Bartosza Węglarczyka. I tutaj taki mały spoiler, za chwilę usłyszycie krótkie rozmowy z każdym z nich. I naprawdę bardzo się cieszę, że mogłam z nimi porozmawiać. Ale nie tylko ich wykładów można było posłuchać. Program konferencji był bogaty i czasem miałam dylemat, czy wybrać ten lub inny panel. Dlatego nagrałam fragment wystąpienia Tomasza Lisa i chwilę po zakończeniu prelekcji złapałam go z mikrofonem, więc zostańcie przy odbiornikach i posłuchajcie, co udało mi się dowiedzieć od Tomasza Lisa.
Chodzi o to, żeby zacząć, żeby wejść w rytm patrzenia na rzeczywistość, na świat wokół trochę inaczej, tak żeby nie tylko patrzeć, ale żeby widzieć, żeby wiedzieć, co z tego, co widzimy, jest potencjalnie materiałem tworzywym do rzeźbienia, że tak powiem. Potem uczyć się opowiadania o tym świecie, o tym, co widzimy, żeby jak najszybciej wejść w rytm realnej pracy dziennikarskiej. Czym szybciej, tym lepiej. A potem to już jest kwestia zbierania doświadczeń, dzień po dniu, rok po roku. Jak to kiedyś powiedział mój znajomy, jestem dobrym dziennikarzem, mimo że skończyłem dziennikarstwo. Prawo czy historia na przykład dają bardzo dobre przygotowanie, filozofia również, matematyka, dlaczego nie, uczy logicznego myślenia. Matematyka bardzo często idzie w parze z filozofią, uczy pewnej struktury i układa świat, rzeczywistość człowiekowi w głowie, więc nie ma kierunku, który jest dobry albo który jest zły. Wykształcenie jest bardzo ważne, doświadczenie też jest ważne. Tu nie ma żadnej alternatywy wykluczającej. Im więcej ma się, że tak powiem, zgromadzonych i doświadczeń, wiedzy, bagaży, im więcej ma się atutów, kart w talii, tym się lepiej gra. Te najważniejsze kryteria, najważniejsze rzeczy w dziennikarstwie zostały bez zmian. Prawda i story. To są dwie rzeczy według mnie najistotniejsze. Z tym, że w ramach tej prawdy jedna rzecz się szalenie zmieniła. Żyjemy w świecie, w którym prawda jest w sposób systematyczny i systemowy atakowana. Prawda musi się bronić.
W naszym panelu powiedział Pan, żeby zostać komentatorem albo nawet dziennikarzem, wystarczy skorzystać z telefonu. Uważa Pan, że to jest zagrożenie czy zaleta współczesnego dziennikarstwa?
Nie, ja mówiłem o telefonie nie jako zabawce narzędziu, które stanowi zagrożenie, tylko o cudownym narzędziu, które pozwala mi wyjąć, odpalić ten telefon o świcie i dowiedzieć się, co się dzieje niemal w każdym zakątku świata, co piszą moje ulubione gazety, ulubieni dziennikarze, ulubieni komentatorzy, więc to jest wspaniałe. Jeszcze nie włączyłem telewizora, jeszcze nie wstałem z łóżka, jeszcze nie zrobiłem sobie kawy, a już naprawdę całkiem sporo wiem. Cudowne.
A jak się układa Pana hierarchia wartości mediów? Które z mediów jest dla Pana najważniejsze?
No, najczęściej chyba takim źródłem informacji dla mnie numer jeden to jest Twitter, gdzie są i agencje informacyjne, i teksty prasowe, jak się wykupi dostęp, to czytamy The Atlantic, Wyborczą, New York Times, a mamy dostęp do wszystkiego momentalnie, natychmiast. Moje oczy za to płacą dużą cenę, funduję sobie coraz mocniejsze okulary, ale okej, płacę ją, warto. Więc internet przede wszystkim, potem telewizja informacyjna, czyli jeśli na okrągło oglądam, można powiedzieć, TVN24, może nie o każdej godzinie, najbardziej lubię 19 a 20. Programy informacyjne tradycyjnie oglądam rzadziej zdecydowanie niż kiedyś, szczególnie niż było to moją robotą. Na końcu gazety chyba to tak by wyglądała ta hierarchia.
Zmieniając trochę klimat, Bartosz Węglarczyk na swoim wykładzie zwrócił uwagę na jeden z problemów dzisiejszego dziennikarstwa. I tutaj mam na myśli szczególnie zagubienie się niektórych dziennikarzy. Na pewno zauważyliście, że niektórzy redaktorzy kierują się tylko zyskiem. I to zyskiem tutaj materialnym lub ewentualnie na swojej sławie, a zapomnieli o istocie dziennikarstwa, czym no właściwie jest udostępnianie rzetelnych informacji i propagowanie prawdy. I taką jeszcze jedną kwestią, która zapadła mi w pamięć po prelekcji redaktora naczelnego Onetu, była pewna metafora. I teraz rozluźnijcie się, zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie. Lecimy samolotem. Dziennikarze lecą w klasie ekonomicznej, z kolei gwiazdy wielkiego formatu. Politycy, biznesmeni, showmeni siedzą w pierwszej klasie. Od czasu do czasu reporterzy są zapraszani na rozmowę z politykami, podczas której mogą napić się na przykład szampana i korzystać z luksusu oferowanego przez pierwszą klasę. Chwilę po rozmowie dziennikarze posłusznie wracają na swoje miejsce i czekają na kolejne zaproszenie. Nie mówiłabym tego, gdyby nie utkwiło mi to wyobrażenie w pamięci. I to tak naprawdę głęboko, bo bądź co bądź, bardzo się z tym zgadzam. Jak dla mnie najważniejsze jest to, żeby dziennikarz pamiętał, że ma pisać o osobach siedzących w pierwszej klasie, będąc samemu w ekonomicznej, a nie starać się zdobyć miejsca w wyższej klasie. Co jeszcze mówił Bartek Węglarczyk? Posłuchajcie.
Takie dla Pana porady dla początkujących dziennikarzy. Czy każdy z nas powinien łapać się czego popadnie? Czy lepiej skupić się na przykład na jednym medium, na przykład wpisanie do gazety?
Warto się skupić na jednym medium, jeżeli wierzymy, że to jest to, co chcemy robić. Jeżeli nie wiemy, co chcemy robić w dziennikarstwie, to wtedy trzeba próbować absolutnie wszystkiego. I każde zajęcie się czymkolwiek jest doświadczeniem. Więc jeżeli nawet się zajmiemy na przykład robieniem reportaży radiowych, a potem stwierdzimy, że to nie jest to, czym chcemy się zajmować, to jest to też ważne doświadczenie w naszym życiu. Warto przede wszystkim robić coś z redakcjami, to znaczy spróbować się załapać gdzieś do jakiejś redakcji, wszystko jedno czy dużej, małej, lokalnej, nielokalnej, żeby zobaczyć, jak pracuje redakcja i żeby zobaczyć, jak pracują dziennikarze. Im bardziej doświadczeni, tym lepiej. To jest zawód, w którym mentor jest wszystkim. Znaczy warto znaleźć mentora, doświadczonego dziennikarza, który nas poprowadzi za rękę i pokaże, na czym ten zawód polega. W tym zawodzie szukanie jest kwintesencją zawodu. Znaczy my zawsze szukamy. Szukamy newsa, szukamy informacji, szukamy źródła, szukamy dostępu. W związku z tym szukanie też siebie w tym zawodzie też jest kwintesencją tego zawodu. Ja nie wierzę w to, że młody człowiek przychodzi 18-19-letni i już wie, co będzie w tym zawodzie robił za 20 lat. Nie ma pojęcia. W związku z tym powinien naprawdę próbować wszystkiego, a z czasem samo to do niego przyjdzie. On z czasem stwierdzi, to jest temat, który mnie najbardziej pociąga, to jest format, który mnie najbardziej pociąga i to jest forma, która mnie najbardziej pociąga i w tym chcę robić.
A jakiego błędu nie można wybaczyć dziennikarzowi? Na jaki błąd sobie po prostu dziennikarz nie może pozwolić? Czy to początkujący, czy taki już profesjonalny?
Czy na pewno arogancja. Arogancja to jest główne przewinienie dziennikarzy w ogóle. Nie tylko w Polsce, młodych, doświadczonych wszystkich. My musimy się tej arogancji oduczać cały czas, bo ona jest wpisana w nasz zawód. Że dziennikarze są aroganccy po prostu. I w związku z tym walka z tą arogancją jest nieustająca. To jest nasz nieustający problem. Arogancki dziennikarz przestaje być ciekawy świata, bo uważa, że już wie. I moment, w którym uznaje, że już wie, to jest moment, w którym powinien odejść z zawodu. Publikowanie nierzetelnych informacji, jeżeli wiemy o tym, że one są nierzetelne, bo dziennikarz ma prawo błąd popełnić albo zostać wprowadzonym w błąd, to się zdarza. Natomiast jeżeli dziennikarz publikuje nierzetelne informacje, wiedząc, że one są nierzetelne, to znaczy, że publikuje fake newsy i to jest tak jak lekarz, który zabija swoich pacjentów. To jest dokładnie to samo. Lekarz, który zabija pacjentów, nie jest lekarzem. Dziennikarz, który publikuje fake newsy, nie jest dziennikarzem.
Co kryje się dla Pana pod terminem rzetelne dziennikarstwo?
Rzetelne dziennikarstwo to jest połączenie dwóch kwestii. Po pierwsze, jednak warsztatu dziennikarskiego. To znaczy trudno jest być rzetelnym dziennikarzem, jeżeli się nie wie, jak to robić. Trzeba ten warsztat mieć. A po drugie, działanie zawsze na korzyść interesu publicznego. I w interesie publicznym leży prawda. Więc dziennikarz, który stara się tej prawdy dociec, całej prawdy, że stara się opisać całą historię, to się nie zawsze może udać. Bardzo często się zdarza, że publikujemy fragmenty historii, bo nie jesteśmy w stanie dotrzeć do całej, ale trzeba próbować. I dziennikarz, który odpuszcza część historii, który uznaje, że już wie, a nie wie, to jest nierzetelny dziennikarz.
A Pana ulubiony kolor?
Ulubiony kolor... czarny. Nie ma chyba, ja po prostu się nie lubię wyróżniać specjalnie kolorowymi ubraniami, więc dlatego chodzę w ciemnych ubraniach.
Ostatnią osobą, z którą porozmawiałam, jest Marcin Jędrych, człowiek ambitny, wesoły i pełen energii. Na swoim wykładzie podkreślał, że jeśli lubicie pracę w święta, dni wolne oraz o niesztywnych godzinach pracy, to radio będzie dla Was najlepszym miejscem, wręcz po prostu idealnym. I nie żeby to była jakaś oferta pracy, ale w Morsi na pewno znajdzie się dla Was miejsce. Posłuchajcie, o czym porozmawiałem z radiowcem z wieloletnim stażem.
Tak. A oczywiście, ale bardzo, bardzo fajna nazwa. Ale to morsujecie?
Co prawda powiedział pan o tym na panelu, ale czy każdy może zostać radiowcem lub po prostu prowadzić swoje
Mój przykład jest chyba tego najlepszym dowodem, bo byłem człowiekiem, który absolutnie nie miał nic wspólnego z radiem, żadnych doświadczeń, tradycji poza prowadzeniem radiowęzła w liceum, w szkole. Potem przez wiele lat właściwie nic się nie działo w tym zakresie, bo nie miałem szans. No, to był koniec lat 80., kiedy marzyłem o byciu radiowcem. A jednak się udało, więc to jest tylko kwestia i też nie miałem ani dobrej dykcji, ani umiejętności, ani możliwości. No, tego wszystkiego da się nauczyć. No, oczywiście trzeba poświęcić na to dużo czasu i mieć dużo cierpliwości do siebie również, ale jak widać na moim przykładzie, jednak to działa i da się.
Czyli przepisem na sukces jest ciężka praca.
Tak, na pewno i przede wszystkim dużo wyrzeczeń, bo to, co jest chyba kluczowe i o czym warto powiedzieć, zanim ktoś się będzie decydował na to, to jednak jest to, że to jest praca, która ma dużo wyrzeczeń, bo to jest w przypadku radiowców praca w święta, w niedzielę, w nocy, w dzień, w trybie intensywnym, bardzo intensywnym, wakacje, nie wakacje, to też ma jakiś tam element istotny w życiu każdego człowieka. Jak ktoś lubi pracować, nie mając oczywiście żadnej do tego złej intencji, od 9 do 17, to nie jest radio dla niego wtedy. Nie da rady. W radiu już nie da się pracować 9-17 albo 8-16. Czasami się właściwie jest radiowcem przez całą dobę.
Na ile przestrzeni lat na pewno zauważył pan zmianę charakteru radia? Czy na przykład obecnie internetowe radia, konkurencja dla tych komercyjnych, dla tych zwykłych rotacji radiowych?
Myślę, że nie. Znaczy, to jest wszystko tak, że jak każdy znajdzie swoją niszę i będzie miał swoich słuchaczy, to świetnie, bo moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby ciągle budować u słuchaczy potrzebę słuchania radia. Żeby nie, nawet jeśli będzie więcej rozgłośni, to być może więcej ludzi odkryje radio i będą chcieli słuchać, jak nie spodoba im się to, to przeskoczą na inne. Czyli żeby nie wygaszać tego, że po co będziecie słuchać radio, włączcie sobie telewizję, bo to jest bardzo złe, tylko raczej jak jest fajne radio, posłuchaj sobie tego radia, miej wrażenie, że tu jest coś ciekawego, posłuchaj w innym miejscu, posłuchaj innej propozycji radiowej, ale przynajmniej słuchaj radia. Wtedy wiesz, możesz mieć zdanie na temat tego, jak brzmią radia, albo co ci się podoba, a co nie, tylko dlatego, że słuchasz radia po prostu, wiesz, o co chodzi.
A pan sam korzysta lub słucha po prostu radia, robiąc na przykład obiad nad samochodem, czy odcina się pan kompletnie wychodząc ze studia?
Ja w domu słucham tylko radia takiego jazzowego, bardzo, z taką bardzo delikatną muzyką, po to, żeby się trochę tak odprężyć i wyłączyć jakby z tego takiego trybu pracy radiowej, bo bym nie dał rady już dłużej słuchać radia tego samego w domu, bo to by trochę mogło mnie momentami nie tyle źle nastrajać, co może po prostu tak troszkę psuć jakby świeżość, którą miałbym na antenie. A tak to wyłączam się, jestem w innym świecie, potem przechodzę tam i robię swoje. I to zawsze mnie dobrze nastraja.
A jakie są pana sposoby na szybkie wyleczenie gardła? Czy są jakieś takie sposoby też, żeby zadbać o to gardło? Bo wiadomo, że jak pracujemy głosem, to musimy to mieć zadbane gardło.
Ja zawsze stosuję tabletki tymianek i podbiał. To jest jedna z tych sposobów. Druga to oczywiście też znany sposób chyba, czyli żółtko, które czasami pomaga. A w ostateczności, jak już jest bardzo źle, no to ewentualnie jeszcze jakieś płukanie gardła. Ale to też, no jak jest podrażniona krtań, to się nie da tego wyleczyć, jakby to powiedzieć, naturalnie, natychmiast, tylko to musi być proces, czyli się organizm musi odbudować, więc to wtedy jak już jest problem z krtanią, no to trzeba po prostu dać odpocząć i tyle, czyli nie gadać, co nie jest łatwe w przypadku radiowca.
A pana ulubiony kolor?
Chyba czarny, nie? Może być czarny, tak. Nie wiem, po prostu uniwersalny taki, po prostu czarnym się zawsze dobrze czuję, poza tym czarny jest takim kolorem, który gdzieś tam jakoś zawsze dobrze wyglądałem w nim i dlatego też często mam czarne rzeczy na sobie.
Konferencja była dla mnie niezwykłym przeżyciem. Zetknięcie się z ikonami dziennikarstwa dla kogoś, kto chce wejść w ten świat, jest po prostu nie lada doświadczeniem. Naprawdę szkoda, że niektóre bloki tematyczne były w tym samym czasie. Równocześnie chciałabym być na prelekcji o tworzeniu popularnego programu telewizyjnego, na przykład z udziałem modelek, i równocześnie na opowieści o mocy social mediów. Cóż, nie rozdwoję się, choćbym bardzo chciała. Jaką lekcję wyciągnęły moje redakcyjne koleżanki? Posłuchajcie i dziękuję bardzo za wysłuchanie. Do usłyszenia.
Jak podobała ci się tegoroczna konferencja?
Poznałyśmy wielu ciekawych ludzi. Dowiedziałyśmy się wielu rzeczy ze świata mediów, które na pewno nam się przydadzą. No i myślę, że warto było pojechać na tą konferencję.
A coś cię szczególnie zaciekawiło czy zdziwiło?
Myślę, że rzeczą, która najbardziej mnie zaciekawiła, był panel z Kamilą Kalinczak. Chyba najbardziej przemówiły do mnie te rzeczy, które ona mówiła. po prostu były takie najbardziej, myślę, że najbardziej trafne i zgadzałam się ze wszystkim, co powiedziała.
Najbardziej spodobało mi się spotkania w dniu drugim, które były bardzo inspirujące. Dowiedziałam się wielu nowych rzeczy. Dostałam dawkę motywacji do działania i faktycznie szukania swojego tematu, miejsc do rozwoju w dziennikarstwie.
Chwila dla reportera.